Boże żywy, kiedy widzimy jeszcze niejasno, a nawet w ciemności, Ty wylewasz na każdego z nas Ducha Świętego. On przybywa i przynosi nam wytrwałość w dawaniu życia aż do końca. I tak bardzo nam potrzebny pokój serca. Ty sprawiasz, że każdy może złożyć w darze swoje życie, choć każdy inaczej. Dar siebie to coś bardzo prostego, tak prostego, że każdy może to uczynić. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę, kontynuujemy wędrówkę drogami katechizmu Kościoła katolickiego, wyznanie wiary chrześcijańskiej i ostatnie nasze katechezy, wierzę w życie wieczne. Temat dzisiejszej katechezy – nadzieja nowego nieba i nowej ziemi. 1042 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym, sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium czytamy: Wtedy Kościół osiągnie pełnię w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkich rzeczy i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również cały świat, związany głęboko z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie. Pismo Święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i świat nowym niebem i nową ziemią. Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. List do Efezjan, rozdział pierwszy. W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Apokalipsa świętego Jana Apostoła, rozdział 21. Dla człowieka to wypełnienie będzie ostatecznym urzeczywistnieniem jedności rodzaju ludzkiego, zamierzonej przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący był jakby sakramentem. Ci, którzy będą zjednoczeni z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych, miasto święte Boga, oblubienicę Baranka, jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana. Nie będzie ona już zraniona przez grzech, nieczystość, miłość własną, które niszczą lub ranią ziemską wspólnotę ludzi. Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie niekończącym się źródłem błogosławieństwa, pokoju i wzajemnej komunii. W odniesieniu do kosmosu objawienie potwierdza głęboką wspólnotę losu świata materialnego i człowieka. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha Świętego. I my również, całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8. Wszechświat widzialny jest więc również przeznaczony do przemienienia, by przywrócony do pierwotnego stanu służył już bez żadnej przeszkody sprawiedliwym. Uczestnicząc w ich chwale, w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości, ani też sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie postać tego świata, zniekształcona przez grzech. Jesteśmy jednak pouczeni, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju istniejące w sercach ludzkich. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et Spes. Oczekiwanie nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej rozbudzać gorliwość w doskonaleniu tej ziemi, na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogąc już dać pewne wyobrażenie o nowym świecie. Jakkolwiek postęp ziemski należy starannie odróżniać od wzrostu Królestwa Chrystusa, o ile jednak może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczeństwa ludzkiego. Ma on wielkie znaczenie dla Królestwa Bożego. Jeśli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i według Jego zlecenia wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone. Oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne Królestwo. Bóg w życiu wiecznym będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Ojciec jest prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela wszystkim, jakby ze źródła, przez Syna w Duchu Świętym niebieskich darów. W swojej dobroci także nam, ludziom, dał niezawodne obietnice życia wiecznego. To słowa świętego Cyryla Jerozolimskiego. Drodzy Państwo, w tych ostatnich katechezach bardzo często stawiamy pytanie sobie, czym jest owo niebo. Ksiądz profesor Lucjan Balter w eschatologii współczesnej wśród świadectw mistyków i świętych przytacza świadectwo siostry Marii Gabrieli. Niebo to ciągle nowe święta, bez przerwy po sobie następujące. Szczęście wciąż nowe, którego ma się wrażenie nigdy się nawet nie przeczuwało. Jest to potok radości, który wylewa się nieustannie na wszystkich wybranych. Niebo to przede wszystkim Bóg. Bóg miłowany, doświadczany, napawający wszelkim smakiem i rozkoszą. Słowem jest to nasycenie się Bogiem, jednak nigdy nie do przesytu. Im bardziej dusza kochała Boga na ziemi, im wyższy szczyt doskonałości osiągnęła, tym bardziej kocha Boga i tym doskonalej poznaje Go w niebie. Jezus jest prawdziwą radością ziemi i wieczną radością niebios. Jednak mimo wypowiedzi Pisma Świętego, mimo świadectw mistyków i dusz wybranych, niebo pozostaje niezgłębioną tajemnicą. Bowiem jak wyjaśnia święty Paweł w liście do Koryntian, teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Najpierw niebo oznaczało to, co wznosi się ponad ziemią i co zgodnie ze starożytnym obrazem świata ma stopnie, z których najwyższy jest miejscem przebywania Boga. W innym znaczeniu niebo oznaczało miejsce przebywania zbawionych. W niebie znajduje się raj i niebieskie Jeruzalem. W drugim znaczeniu niebo oznacza pełnię zbawienia i szczęścia tych, którzy zostali w sposób definitywny ocaleni w Bogu. Wyobrażenie nieba chrześcijaństwo przejęło z judaistycznej mistyki, jednak nadało mu nowe treści. Niebo jest opisywane w Starym Testamencie, w księdze Ezechiela i w księdze Daniela, a w Nowym Testamencie w księdze Apokalipsy. Na początku Izraelici byli przekonani, że wszystkie dusze zmarłych wstępują do Szeolu. Jednak w okresie niewoli babilońskiej, w 586 roku do 538 przed Chrystusem, ideę tę zastąpiła idea zmartwychwstania. Ezechiel w niezwykłej wizji opisuje dolinę pełną ludzkich kości bielejących od słońca. Na rozkaz Pana kości się połączyły, obrosły ciałami, odzyskały życie i wydobytym z grobu Izraelitów objawiony został koniec wygnania. Księga Ezechiela, rozdział 37. Natomiast w księdze Daniela czytamy: w tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęło w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Księga Daniela, rozdział 12. Apokryficzna księga Henocha, która nie weszła do kanonu, przyczyniła się do rozpowszechnienia innej wizji niebiańskich zaświatów. Henoch wszedł do ogrodu rajskiego i pouczony przez archanioła Michała dowiedział się, że owoce drzewa przywrócą wybranym życie. Zarysowana jest tu idea podwójnego sądu Bożego. Nieco dalej Henoch podziwia miejsca, gdzie sprawiedliwi zażywają wiecznego odpoczynku wraz z aniołami, otrzymuje objawienie ostatnich dni ludzkości, wstępuje do nieba niebios, gdzie znajduje się siedziba chwały Pańskiej. W końcu widzi dom z kryształu, wokół którego krążą zastępy aniołów podobne do języków ognia. Filon Aleksandryjski w pierwszym wieku, jednocząc tradycję biblijną z filozofią platońską, wyjaśniał, że w chwili śmierci aniołowie wiodą dusze cnotliwych na wyspy błogosławionych, aby pędzili tam wieczną, radosną egzystencję. Jeszcze inny obraz nieba znajdujemy u proroka Izajasza. Pan zastępów przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze, to jest na Syjonie, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, raz na zawsze zniszczy śmierć. Tej prorockiej wizji szczęście zbawionych w niebie jest ukazane jako udział we wspaniałej uczcie. O ile w Starym Testamencie zbawienie oznaczało wybawienie od niebezpieczeństwa w nauce głoszonej przez Jezusa, nauka o zbawieniu przybrała postać dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Zbawienie jest przyrównane do znalezienia ukrytego skarbu lub chwały, rozpala się z żarliwością, a także zdobycia drogocennej perły. Kto znajdzie perły albo skarb, wszystko inne odsuwa na bok, bo wydaje mu się niepomiernie mniej cenne i ważne. Nowy Testament zna jeszcze wiele innych metafor tego, co Bóg dla nas przygotował. Często w ostatnich katechezach wracamy do fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału drugiego. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W tych słowach zawiera się jednak, drodzy Państwo, ostrzeżenie. Byśmy nie ufali zbytnio własnym wyobrażeniom o Bogu i życiu za bramą śmierci. Jest to bliskie tradycji teologii negatywnej, która stwierdza, kim Bóg nie jest, czym nie jest świat, który dla nas przygotował. Wielki teolog kardynał Mikołaj Skuzy, żyjący w latach 1400-1464, autor dzieła zatytułowanego Uczona niewiedza, broni tajemnic Bożych przed ich spłyceniem. Chroni potęgę i blask Boga przed językiem, w którym każde słowo jest zbyt ubogie. Tajemnica życia wiecznego zbawionych przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. O tym przypomniał nam dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego. Brama zaświatów uchyla się więc przed nami jedynie na tyle, by rzucić nieco światła na naszą doczesną drogę. To jednak wystarczy. Nie obfitość wiedzy, lecz wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę, powtarzał święty Ignacy Loyola. Często nasza wyobraźnia o niebie doznaje trudności w związku z problemem czasu. Przenosimy tam tę kategorię, utożsamiając wieczność z nieustającym upływem czasu. Można jednak przyjąć, że wieczność mało ma z nim wspólnego. Oddaje to definicja Boecjusza. Wieczność jest doskonałym, a zarazem całkowitym posiadaniem życia bez końca. Akcent położony jest na jakość i intensywność życia. W intensywności przeżycia, radości i zabawy znika czas. Przyjmijmy więc zapewnienie Jezusa: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Niech w tym naszym pielgrzymowaniu poprzez życie doczesne pociesza nas wizja apokalipsy. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nigdy nie mógł zliczyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed Bogiem i przed barankiem, odziani w białe szaty, a w ręku ich palmy, i głosem donośnym tak wołają: zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie i barankowi. Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Religie przedchrześcijańskie, tak jak to już staraliśmy się podkreślić, głosiły raczej smutne przekonanie o losach zmarłych. Niebo miało być udziałem tylko bogów, a zmarłych czekała ponura egzystencja w mrokach Szeolu czy Hadesu. Tymczasem Ewangelia Jezusa otwiera nam niebo. Biblia bowiem o szczęściu zbawionych chętniej mówi, odwołując się do języka liturgii i oddawania chwały Bogu. Dlaczego jednak autorom biblijnym wieczna liturgia wydawała się najwyższym szczęściem? Tutaj uwidacznia się granica zdolności tworzenia obrazów Boga i wieczności przez ludzki umysł. Z pomocą przychodzą relacje świętych i mistyków, ich przeżycia i wizje. Święta Teresa z Avila głosiła: wystarczy sam Bóg. W obecności Boga wszystkie inne wymiary szczęścia przyszłego bledną. W niebie zbawieni mają oddawać Bogu chwałę. Co to oznacza? Chwała Boga to majestat i moc, a jednocześnie piękno i blask. Objawienie chwały Boga jest dla człowieka wstrząsającym przeżyciem. Gdy Mojżesz ujrzał chwałę Bożą, jego twarz była tak rozpromieniona, że Izraelici nie mogli na nią patrzeć. Człowiek, który ujrzy skrawek chwały, rozpala się żarliwością w oddawaniu mu jej. Przyjmowanie i oddawanie chwały Bogu jest kwintesencją szczęścia. Ponieważ potęga i moc i piękno, wspaniałość i blask Boga stają się jakby poprzez odbicie się w nas naszym udziałem. On, który z istoty jest samym dobrem i najwyższym szczęściem, chce nam udzielać bez miary dobro i szczęście. Niebo jest związane z wcieleniem, zmartwychwstaniem, w niebowstąpieniem Jezusa Chrystusa. Ale zbawienie wtedy dopiero okaże się pełne, gdy świat, historia, ludzie zostaną uświęcone i przemienione. Dlatego niebo dopełni się i osiągnie swój ostateczny kształt w ponownym, powtórnym przyjściu Chrystusa. Sądzie ostatecznym, zmartwychwstaniu ciał. Niebo to miejsce po tamtej stronie, to punkt wyjścia działania Boga i Ducha Świętego. Ojczyzna aniołów, miejsce, gdzie Jezus wstąpił po zmartwychwstaniu i gdzie znajdują się wszyscy zbawieni. Jezus tylko raz wymienia nazwę raju na krzyżu, gdy objawił dobremu łotrowi, że jeszcze dziś będzie w raju. Ale w Ewangeliach jest często mowa o Królestwie Niebieskim przygotowywanym dla wybranych już od stworzenia świata. To w rozmaitych przypowieściach Jezus opisywał podobieństwo Królestwa Niebieskiego do perły, do sieci pełnej ryb albo też do winnicy. Mówił, że każdy, kto karmi się jego ciałem i krwią, otrzyma życie wieczne. Przy różnych okazjach przypominał nagrodę przygotowywaną w niebie dla sprawiedliwych. Mówił, że po zmartwychwstaniu staną się oni równi aniołom i będą spożywali chleb w Królestwie Bożym. Najważniejsze prefiguracje Królestwa Niebieskiego zawiera Apokalipsa świętego Jana, apostoła, obfitująca w symbole biblijne. Takim przykładem jest wizja, w której na niebiańskim tronie zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i krwawnika. Tron otaczała tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu i 24 trony, a na tronach siedzących 24 starców oraz 4 zwierzęta, pełne oczu stojące po obu stronach tronu, a także opis Jeruzalem niebieskiego, które nastąpi po sądzie ostatecznym. Również święty Paweł w swoich listach pisał o Królestwie Niebieskim, wyjaśniał, że po śmierci będziemy oglądali Boga twarzą w twarz, że zostaniemy odziani przez Boga w ducha niezniszczalnego. Paweł jednak, który wyznał, że został porwany aż do trzeciego nieba, nie czuł się zdolny do opisania Jeruzalem Niebieskiego, do którego nawiązuje przy wielu okazjach. Choć szczęście nieba wyrażają różne, bogate w odcienie i kolory słowa i metafory, ale ostatecznie pozostaje nam to, co święty Paweł pozostawił nam w pierwszym liście do Koryntian. Raz jeszcze sięgnijmy po te słowa. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Mówienie o niebie nasuwa także pytanie, a jak my tam będziemy wyglądać? Z objawienia Bożego wynika, że po zmartwychwstaniu będzie to zupełnie nowe, inne ciało, które rozpoznamy jako nasze ciało. Paweł apostoł mówi też, że wiara i nadzieja przeminie, ale nawet tam po drugiej stronie pozostanie miłość. A zatem niebo to miłość, zdolność kochania innych oraz doznawania akceptacji i miłości innych. Co zrobić w takiej sytuacji wobec sprzeciwu ludzi wykorzenionych z wiary, dla których nie do pomyślenia jest duchowa perspektywa ludzkiego życia, którzy takie widzą świata koło, jakie tępymi zakreślają oczy, sięgnijmy po Mickiewicza. Niewierzącym w zmartwychwstanie umarłych saduceuszom Chrystus mówi: jesteście w błędzie, nie znając ani Pisma, ani mocy Bożej. A co to do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, Ewangelia Mateuszowa. Drodzy Państwo, tymi słowami chcemy zatrzymać się w naszej refleksji. Pozostał nam jeszcze jeden artykuł naszego wyznania wiary chrześcijańskiej, czyli to wypowiadane przez nas Amen, a zatem niech się tak stanie. Nadzieja nowego nieba i nowej ziemi, pragnienie naszego serca. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Drogą do Królestwa Niebieskiego jest historia naszego życia. Przeżyjmy nasze życie sensownie, zagospodarujmy czas podarowany nam od Pana Boga na to, co jest ważne, istotne i co będzie swoistego rodzaju gwarantem naszej wiecznej szczęśliwości.